Dzień dobry. Rzadko gości się ludzi tak utytułowanych. Wielkopolski rolnik roku. Jakub Napierała jest ze mną w studiu.
Miło mi. Dzień dobry. Państwa.
Znany z programu Rolnik szuka żony, ale o tym, jak się zakończyły poszukiwania w drugiej części naszej rozmowy, zaczniemy poważnie. Dlaczego wy się, panie Jakubie, upieracie, żeby spotkać się z Donaldem Tuskiem? Co wam, przepraszam, minister nie wystarcza?
Chcemy się spotkać dlatego, bo już na niższych szczeblach już wszystkie rozmowy były odbywane. Wciąż odbijamy się od ściany.
No ale to przecież podpisaliście porozumienie 2 tygodnie temu.
Podpisaliśmy, ale nie podpisaliśmy. Bo to byli ludzie, którzy byli wyznaczeni przez rząd, którzy mieli podpisać, a nie my, którzy chcieliśmy tej rozmowy, ich konkretów. Nasze konkrety nie zostały tutaj, konkretne postulaty nie zostały w ogóle tutaj podpisane, przekazane. I dlatego chcemy się spotkać z premierem, który ma władzę wykonawczą, który mówi, że to nam załatwi.
Ale on już mówił, że wszystko załatwił. Ja bardzo pana przepraszam, wczoraj premier powiedział, że przymusowe ugórowanie, czyli coś przeciwko czemu protestowaliście, pojechaliśmy i gadałem z każdym premierem z Europy, nie ma ugorowania. Słyszałem potem, że trzeba to załatwić. Od tego roku pojechałem, błagałem, nie ma ugorowania od tego roku. Premier wam wszystko załatwił, a wy się czepiacie.
Tak, zamienił stryjek siekierkę na kijek. No, nie będziemy ugorować, tutaj fakt, ale na co zostało nam to zamienione? Zostało nam to zamienione na to, że mamy zasiać rośliny bobowate, czyli groch, łubin, które ekonomicznie są nieuzasadnione. Mhm. Do tego jeszcze mamy ich, nie możemy ich opryskać, nie możemy ich nawozić, czyli poniesiemy straty, a nawet jeszcze gorzej, zachwaścimy ten pole, które później będą o wiele gorszej kondycji, także...
Czyli tak, formalnie ugorowania nie ma, może pan tam sobie posiać groch, tak. Tylko tego grochu nie może pan nawozić i nie może pan w związku z tym na grochu zarobić,
tak.
A pole będzie zachwaszczone.
Tak.
To jest interes życia.
Tak, bardzo. Tak.
No dobra, ale chyba, bo premier mówił wczoraj, i dlaczego mam mu nie wierzyć, że popieram rolników, jeśli chodzi o ich postulaty. Robię wszystko, żeby wam pomóc, ale mam wrażenie, że słyszę tylko pozbyć się Tuska. Potrzebuję partnerów do rozmowy, mówił Donald Tusk, a nie siłowania się na ulicy. Może wam chodzi po prostu o politykę?
Nie chodzi nam o politykę. Chodzi nam o to, by
a
móc...
A pan do jakiej partii należy?
Ja nie należę, nie należę do żadnej partii. Moja rodzina nigdy nie należała do żadnej partii. Jesteśmy patriotami polskimi, ale nigdy, nigdzie żeśmy nie należeli. Także nie jestem tutaj żadną stroną.
Ale
my chcemy po prostu produkować. My nie chcemy dopłat... My chcemy produkować
Ja nie chcę pomocy.
Naprawdę nie chcę pomocy.
Posłanka Koalicji Obywatelskiej Klaudia Jechira mówiła, wy przecież czekacie tylko aż te pieniądze z nieba wam spadają, te dopłaty unijne. Tak jak panu się ta Unia nie podoba i Zielony Ład, to niech pan nie bierze tych pieniędzy.
To ja powiem państwu tak, niestety ja nawet nie mogę nie wziąć tych pieniędzy.
Jak to?
Nie mogę nie wziąć tych pieniędzy, dlatego że już są przygotowane ustawy, rozporządzenia, które będą powodowały to, że ja produkując jakikolwiek produkt będę miał numer cent. Tak. Mhm. Który będzie się za mną ciągnął w sensie takim, że każda wyhodowana przez mnie sztuka, tona zboża, będzie musiała być sprzedawana z tym numerem. Ja będę musiał spełnić te unijne warunki, żeby dostać ten numer. Jak nie będę miał tego numeru, nie będę mógł sprzedać czegokolwiek. Czyli żeby mieć numer, muszę wziąć te dopłaty.
Znakomite powiązanie. Jakub Napierała, protestujący rolnik z Wielkopolski, jest naszym gościem. Panie Kubo, no dobrze, wszystko świetnie, ale co panu bardziej przeszkadza? Panu osobiście, bo pan jest hodowcą świń, prawda?
Tak, zgadza się.
To... Może ja się nie znam, proszę nie poprawić, ale tanie zboże z Ukrainy to pan powinien przytulić z pocałowaniem w rękę.
Oczywiście, bo ja nie jestem obłudny. Mnie to akurat ta sytuacja na dzień dzisiejszy pasuje, bo moje koszty produkcji znacznie się zmniejszyły. Ale w momencie, kiedy zmniejszają się moje koszty produkcji i to znacznie, to wszyscy zaczynają hodować od razu te zwierzęta. Czyli to jest krótkowzroczne, bo za pół roku będzie znowu świńska górka. I ja za chwilę będę musiał protestować, bo nikt nie będzie chciał ode mnie odebrać tych świń, bo będzie ich za dużo. Także to jest bardzo krótkowzroczne.
Czyli w pana interesie wcale nie jest za tanie zboże, bo się wszyscy rzucą.
Dokładnie tak. A jeszcze ukraińskie zboże też powoduje to, że jest tak niskiej jakości, że to jest też bomba bardzo duża pod tym względem, że te zboże jest zagrzybione. Zagrzybione i powoduje to, że krowy przestają dawać mleko, a świnie zaczynają ronić. I to też powoduje,
że tu... Pan mówi, wy mówicie tak, jesteśmy przeciwko tanim towarom spoza Unii, bo przecież protestujecie nie tylko wy, ale rolnicy w Hiszpanii, Francji, w Niemczech, w całej Europie. Oni protestują przeciwko temu, co napływa z Afryki, wy przeciwko temu, co przyjeżdża z Ukrainy. Ale drugą rzeczą, która was łączy, jest to, że jesteście przeciwko Zielonemu Ładowi. No i niech się pan nie gniewa, ale jak Mieszczuch słyszy, że ma być zielono i pięknie i ptaszki śpiewają, to myśli sobie... Cholera jasna, przepraszam za mój język. O co wam chodzi? My chcemy, żeby jedzenie było zdrowe, czyste i żeby dzieci nie miały alergii. Serio?
Tak, i tak jest. Naprawdę, proszę mi wierzyć, bardziej zielono już być nie może.
Co to znaczy?
Co znaczy, że my naprawdę podajemy absolutne minima środków ochrony roślin, nawozów. Nam się wcale nie opłaca dawać tego za dużo. Mhm. To są absolutne minima, które Unia nam narzuciła i my je to spełniamy.
Unia wam narzuciła. To nam panu Unia narzuciła. Hodowcowi Unia też coś narzuca? Czy panu nie wymaga tego, żeby pan taką karmę dawał albo inną? Czemu nie może być tak jak dawniej?
Czemu nie może być tak jak dawniej?
No Unia tego chce teraz. Mówi, żeby były małe gospodarstwa, po 500 sztuk maksymalnie, a pan ma 12 tysięcy.
No tak. Tylko jest to ślepa uliczka, za przeproszeniem. Bo Unia chce małych gospodarstw, które mają produkować jeszcze bardziej ekologiczne, co jest niemożliwe. Jest to kompletna utopia. A z drugiej strony wpuszcza nam na rynek oligarchów po wiele set tysięcy hektarów. I no, my nie możemy z nimi konkurować. To jest nie do wytrzymania.
O tym, czemu nie możemy na przykład odwiedzić pana Jakuba w jego chlewni. O tym w RMF24 i w naszych mediach społecznościowych. Tam dalszy ciąg rozmowy, na którą już teraz serdecznie zapraszam, a to jest naprawdę ciekawe. No właśnie, panie Kubo, czemu pan mi nie chce pokazać, w jakich warunkach pan hoduje świnie?
Bo ja bym bardzo chciał panu pokazać, tylko że nie mogę.
Dlaczego?
Dlaczego? Ponieważ, żeby spełnić też unijne warunki, ja po pierwsze muszę mieć ogrodzonym płotem bardzo wysokim, zabetonowanym głęboko w ziemi gospodarstwo, żeby nie dostało się żadne zwierzę, również człowiek. Potem, gdy pan do mnie przychodzi, ja muszę pana, nawet w cywilnym ubraniu, pana zdezynfekować. Buty, dłonie, to wszystko musi pan zdezynfekować. Następnie, gdy wchodzimy do... miejsca, gdzie hoduje te świnki.
Czyli do chlewni?
Nie, nie. To jest dopiero, jesteśmy dopiero w takim pomieszczeniu socjalnym. Przeciągu, tak. Musi pan mi się wpisać. Gdzie pan był, kiedy pan był, w jakim celu, w jakich godzinach?
Pan żartuje sobie cały czas.
Nie, nie. I cały pan czas jest nagrywany. Musi być monitoring. Musi pan od samego wejścia do mnie na gospodarstwo, pan jest nagrywany. Wielki brat pana cały czas musi obserwować.
Okay.
Następnie pan, jeżeli już zobaczy, że pan nie był w lesie lub w innej chlewni na 24 godziny przedtem, mogę pana wpuścić...
Czyli ja nie mogę być wcześniej na grzybach?
Nie, absolutnie nie. Mhm. Pan mi musi, jak pan był, to musi pan mi oświadczyć, że napisać był, oświadczenie, że był.
I wtedy pan mnie nie wpuści.
I wtedy, jeżeli cokolwiek się wydarzy, jakaś tragedia u mnie, że jakaś choroba wyskoczy, to pan będzie pokrywał koszty.
Ups.
Dobra, ale przyjmijmy, że pan nie
że
był
nie
na
byłem. Dobra, nie chodzę na grzyby. Poza tym jest zima. Dokładnie. Nie ma grzybów w lesie.
To idziemy dopiero do podprysznic.
Podprysznic. Pan uważa, że ja powinienem iść do prysznica przed wejściem do chlewni?
Dokładnie tak.
A nie po tym, jak śmierdzi? Przepraszam.
Nie, przed. Mhm. Trzeba wejść, rozebrać się do naga. Dostaje pan w kartoniku papierowe gadki.
Na takie przyjemności to byśmy się nie umawiali.
Ale no, niestety, na szczęście ja tego nie kontroluję.
Tutaj nie ma kamer.
Tu nie ma kamer, tak, to jest jedyne miejsce. Ale dostaje pan papierowe majtki, papierowe skarpetki.
Pan sobie ze mnie żartuje.
Nie. Przechodzi pan przez śluzę, to jest strefa czysta, brudna i strefa czysta, przechodzi pan przez śluzę, dostaje pan wtedy taki kombinezon. I wtedy dopiero możemy wejść.
Pan mi owszem mówił o kombinezonie, dlatego powiedziałem, że to jest ciekawe, ale przepraszam, o tym, że dostanę papierową bieliznę, to nie słyszałem.
Tak, tak.
Ale dobra, serio i będę jak taki kosmonauta, przepraszam, chodził po tej chlewni?
No tak, bo inaczej nie można. Bo wtedy, jeżeli Chryste tego panie, nie
ja
zrobię...
Ja się nie dziwię, że to mięso kosztuje tyle, bo przecież wy na kombinezony ile wydacie?
A to jest prawda, bo to nie jest wygodne. A jak się rozedrze, to niestety no już trzeba kupować następne.
Taki żart jest. No dobra, ale...
Najgorsze jest to, że my już się nauczyliśmy w tym żyć.
No dobra, ale bo pan powiedział tak, że no dobra, no ale oprócz tego, że jest czysto, to w zasadzie co w tym złego, że jest czysto? Tylko wy męczycie zwierzęta, mówią ekolodzy.
To powiem tak. My męczymy zwierzęta w ścianach, które są białe, żeby było widać, czy jest brud, czy nie. W pomieszczeniach, które są klimatyzacje, które są ogrzewania podłogowe, w specjalnych kojcach.
Kurczę, ale przecież, przepraszam, moja babcia nie miała ogrzewania podłogowego w chlewni, miała po prostu słomę. Ja wiem, że to było dawno
dokładnie
temu.
Dokładnie tak, ale do...
Dlaczego pan nie może mieć słomy? Dlaczego nie może być bardziej ekologicznie?
Dlatego nie może być bardziej ekologicznie, ponieważ spełniłem wymogi Unii Europejskiej, które mówiły, że ASF, czyli ta słynna choroba świń, może przenosić przez słomę. Również.
Czyli pan ma zakaz słomy.
Ja mam zakaz podawania słomy. Lub ta słoma musi być składowana wiele lat, lub...
Wiele lat
tak,
słoma?
Tak.
O Holender.
Żeby wy tutaj...
Pan sobie
żeby,
na, wie,
lub
żeby żona,
napromieniowana UV, promieniami UV. To...
Przepraszam, serio, ale musicie promieniować słomę, jeśli byście chcieli mieć słomę.
Dokładnie.
Ja dziękuję, ja już nic nie zjem.
No tak, jeszcze panu zapomniałem powiedzieć, że jeżeli cokolwiek by pan chciał wziąć ze sobą, to muszę też włożyć do takiej specjalnej śluzy z promieniami UV. Jeżeli pan by chciał wziąć ze sobą telefon, no to on musi tam być. Ja cokolwiek wnoszę do chlewni, ja muszę przez śluzę UV przenosić.
No co, to brzmi tak, jakby pan mnie zapraszał do laboratorium, w którym bombę atomową
tak,
produkujecie.
Tak. I my takie chlewnie mamy.
No dobra, ale to dlaczego w takim razie słyszę od ekologów, że męczycie zwierzęta i powinniście przejść na bardziej ekologiczny model? Pan na przykład mówił mi o kojcach porodowych. Co to są kojce porodowe, których Unia Europejska zakazuje?
Tak, kojce porodowe... No jeszcze
dla świń
to jest mniej więcej jak u ludzi to wygląda, że jest łóżko,
ludzie nie siedzą w
miejsce miejsce dla kobiety rodzącej i łóżeczko dla dziecka. Tak samo jest w naszym tutaj przypadku. Matka świńska leży
Maciora
sobie specjalnie w takim kojcu, który pozwala jej na to, żeby była wentylowane powietrze, bo świnia tylko i wyłącznie przez ryj może się chłodzić. Nie?
Czyli ma tam wentylację.
Tak,
okay.
Tak. Tam, gdzie leży, to jest specjalna podłoga, która powoduje, że ona nie ma zapalenia piersi. Kobiety też mają zapalenie piersi. I jest miejsce, które jest bardzo cieplutkie dla maluchów.
Okej. Okay.
I tak jak u ludzi, kobieta też leży kilka dni na tym łóżku.
To w czym jest problem? Ekolodzy protestują, że to jest strasznie małe.
Że ta klatka, że świnia leży w tej klatce. Mhm. A ona jest po to, że no, świni nie wytłumaczysz, że ona ma tak stać i to będzie dla niej dobre, tylko no, musisz ją położyć w tym momencie. I co jest jeszcze ważne? Kobieta ma jedno dziecko.
Tak.
Maciora ma ich 15-17. I ogarnąć ich wszystkich ona nie da rady. I ten koniec też jest po to, że niestety w naturze to się odbywa w ten sposób, że jak ona się położy na takiego maluszka, no to ma po prostu pecha. Dokładnie. A w tych kojcach maluchy nie giną. A ekolodzy w swojej niewiedzy chcą pozbawić tych kojców porodowych i żeby locha mogła chodzić swobodnie.
Bo jej będzie wygodnie, ale
bo jej będzie wygodnie, ale nikt nie mówi o tym, że zginie średnio, już mamy to policzone, 2,5 prosiaka. To jest dobra. Bardzo dużo. I to jest też życie.
Wie pan co, bo jak ja słyszę takich rzeczy, to myślę sobie tak, no tego nam nikt nie tłumaczy. Słyszymy tylko o tym, że wy nie chcecie Zielonego Ładu, bo jesteście, mówiąc wprost, pazerni. Pan po prostu chce więcej kasy. Chce pan dopłatę z Unii i jeszcze, żeby nie było Zielonego Ładu.
No, ale nie ma nic wspanialszego, jeżeli ja zarobię i jeszcze ten zwierzę przeżyje.
Jednym z argumentów waszych przeciwko Zielonemu Ładowi jest to, że będziecie musieli płacić za produkcję gazów cieplarnianych, bo czy krowy, czy świnie, czy wszystkie w ogóle zwierzęta emitują dwutlenek węgla, tak jak człowiek. No i proszę bardzo, Tom McPhee, rzecznik Komisji Europejskiej, powiedział, nie ma planów, aby każdy właściciel krowy, świni, konia lub kurczaka płacił za certyfikaty na emisję gazów cieplarnianych przez zwierzęta. Panie Kubo, albo rzecznik kłamie, albo pan.
Mamy tu taką półprawdę.
A na czym polega półprawda?
Półprawda polega na tym, że faktycznie do jednej sztuki my nie będziemy musieli płacić emisji dwutlenku węgla. Projekt jest taki, że powyżej 500 sztuk.
Tak, powyżej 500
sztuk. 500 sztuk w przypadku trzody chlewnej.
A pan ma 12 tysięcy.
Ja mam 12 tysięcy.
Czyli w zasadzie 1/24 ma pan gratis. A 23/24
a resztę nie. Muszę wykupić. I jeszcze to będzie zależało od nie wiadomo kogo i nie wiadomo ile zapłacę. Też,
czyli to jest
proszę
tak,
się nie dziwić, że się obawiam tego.
Czyli rozumiem, no tak, no bo rozumiem że pana obawy, no bo to jest tak, jakby pan sobie kupił konia, bo by pan chciał jeździć konno teraz, no jutro, to rozumiem, że za tego konia nie będzie pan musiał płacić.
Za tego jednego nie.
Ale jakby pan miał ich więcej, bo by pan chciał je hodować.
Tak, to by się takie w rolniczym takim mnieniu to jest 150 DJP, czyli sztuk, no to sztuki duże. No.
Dobra, ma pan 500 świń, do których pan nie musi rocznie, do których pan nie musi płacić za emisję gazów cieplarnianych, ale powyżej 500 pan musi. A jaki jest pańska granica opłacalności? Tak szczerze.
Granica opłacalności?
No ile musi pan tych świń sprzedać, żeby pan zarobił na te kombinezony, na pasze, na to wszystko?
Sądzę, że jakbym połowę z tego, czyli koło 6 tysięcy, sprzedawał, to byłoby mi bardzo ciężko.
Okej. Okay.
To by było bardzo ciężko. To by była taka wypłata...
Na zero.
Na zero.
Czyli wszystko, tak. Co powyżej, od tego mógłby pan ewentualnie zarobić. Może pan zarobić.
To wszystko, co poniżej, to niestety w dzisiejszych czasach to już jest hobby.
No tak, czyli jak ma pan 6 tysięcy... To i tak oznacza, że to jest, a 500 pan może, no tak, to jest 1/12. To i tak ciągle jest radykalnie jest pan do tyłu.
Oczywiście.
Czy podwyżki cen prądu pana również obejmą?
No właśnie mnie obejmą najbardziej. To jest w produkcji zwierzęcej, no my pobieramy najwięcej prądu z tego względu, że maluchy muszą mieć o każdej porze 28 stopni.
Okej.
Czy to jest lato, czy to jest zima. A później jeszcze straszne koszty generuje też robienie paszy. Gdzie śrutowniki robią tej paszy, a ja ich robię 2500 tej paszy rocznie.
2500 ton.
Ton. Mhm. Także to...
1000 ton? 2500 ton?
Tak. Matko. Tak, 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 tak. Codziennie to ten śrutownik pracuje dzień i noc praktycznie.
No dobra, to już wiemy... Znaczy tak, czyli rozumiem, że pana...
Ja się strasznie boję tego, co będzie tutaj odnośnie prądu. To położy niejedno gospodarstwo, sądzę. Żeby jeszcze tutaj panu wchodzę słowo, żeby uświadomić, co się stało
nareszcie
z prądem.
Ktoś mi wchodzi w słowa, nie jakomuś.
Ja zaczynając prowadzić gospodarstwo, jeżeli liczyliśmy sobie koszty na jedną sztukę 30-kilogramową, te koszty za wodę i za prąd wynosiły 2 złote. Mhm. W tej chwili wynoszą 39 zł. A mają wzrosnąć koszty o
39 zł,
tak. Mhm. Tak, no. To jest strasznie kosztotwórcze.
No dobra, czyli pan za prąd zapłaci więcej, ale za to za zielony ład jeszcze więcej.
Tak. Więcej, za zielony ład jeszcze więcej, a zarobię mniej, tak? No.
Dlaczego pan zarobi mniej?
No bo mam siać bobowate to... i wykluczać.
No dobra, ale to o co to w tym wszystkim chodzi? Znaczy skąd my będziemy... Mamy nie jeść mięsa, rozumiem, tylko mamy jeść bobowate.
O.
A pan lubi mięso? Czy jak pan patrzy na te świnie, to już pan ma dosyć i pan nie je mięsa?
Nie, ja uwielbiam mięso, bo ja wiem, że to jest zdrowe.
A je pan mięso swoje, czy pan kupuje lepsze?
Nie. Właśnie też tutaj pokutuję bardzo mocno i często ludzie mnie się pytają, czy ja mam gdzieś tam w zagajniku schowane dwie, które chronię przed całym światem i ty mnie daje antybiotyku, a resztę to jest wszystkie wręcz promieniują, bo są naładowane, napaszerowane.
No tak, właśnie, taki jest pogląd.
Nie.
Pan jest nie. Swoje.
Opowiem panu następną historię. Jeżeli pan...
Przepraszam, wiem co? Tak? Pani Kuba, pożegnajmy teraz słuchaczy, bo ja nie chcę tego stracić, tej historii, a nie chcę panu przerywać za minutę. Proszę państwa, zostańcie z nami w mediach społecznościowych. Słuchaczom radia RMF24 po prostu dziękujemy, a my wysłuchamy historii oraz opowieści o tym, dlaczego rolnik wciąż nie ma żony. To wszystko w RMF24. No dobrze, przepraszam. Niesłychanie rzadko się zdarza tak, że ta rozmowa jest aż tak długa, ale ja chcę to usłyszeć.
Żeby wyeliminować ten czynnik tego schowanego tucznika.
Tak.
Ja nie mogę właśnie używać żadnych antybiotyków, ponieważ jeżeli przyjeżdża do mnie kontrola, oznajmia mi to, będąc już u progu moich drzwi, oczywiście robimy tę procedurę, zapisanie, kąpiemy się i wszystko. Wchodzimy do miejsca, gdzie jest robiona pasza.
Aha, okay.
Ten pan podchodzi, bierze papierek takiej wielkości, podchodzi do ściany, przykłada do ściany, zrobi taki gest i odchodzi. Mówi, dziękuję bardzo, jesteśmy po kontroli.
I a co w ten sposób zrobił?
Co zrobił? Jeżeli na tym papierku, czyli na kurzu, on znajdzie priony. Prion to są setne procenta. Jeżeli znajdą priony antybiotyku, moje świnie na mój koszt idą do utylizacji.
Ja panu coś powiem. To ten test tej białej rękawiczki, to przy panu to był pikuś.
Tak. My nie dajemy żadnych antybiotyków. Naprawdę. Nie możemy dawać. Jeżeli już się zdarzy, że świntuchy zachorują, to jest to zgłaszane. Są specjalne procedury. Naprawdę. Proszę nie myśleć o tym, że rolnicy podają antybiotyki. To, co się dzieje z żywnością złego, to jest dopiero nam w procesie przetwarzania.
Pan sprzedaje zdrową świnię. Zresztą
tak.
Sam ją pan je.
Tak.
No dobra. To jest wszystko dość niebywała historia, no bo wydawałoby się, przepraszam, ja jestem zwykłym mieszczuchem, ale miałem babcię na wsi i wiedziałem, skąd się biorą świnie, ale nie wiedziałem, że świnie biorą się z laboratorium.
Nie, to nie jest laboratorium.
No to w tej chwili jest laboratorium. Przychodzi panu facet i papierki maza po ścianie. Każe się pan rozbierać gościem i daje mi pan papierową bieliznę. No, przecież to nie jest normalne. Ejże, no. No, moja babcia tak nie robi. Sorry, że się tak do tej babci odwołuję, ale myślę, że my po prostu nie mamy pojęcia, jakie są wymogi, które są, jak rozumiem, narzucane, bo jakby pani... A czy pan może tych wymogów nie spełniać? Czy nie może pan powiedzieć, ja, Jakub Napierała, produkuję świnie ekologicznie, tak jak było dawniej, ze słomą, ze wszystkim i nie dostaję żadnych dopłat przez to?
No, niestety nie mogę tak zrobić z tego względu, że żeby móc produkować, ja musiałem spełnić warunki. Ja te warunki spełniłem. I teraz, żeby przejść na pełną ekologię, ja bym musiał zburzyć wszystko i zrobić to od nowa. Bo przy tej technologii już nie można jej zamienić na słowo.
Czyli musi pan to zburzyć, zrobić inne i wtedy będzie pan miał inne obostrzenia.
I dlatego też między innymi się tak mocno bronimy przed Zielonym Ładem, ponieważ przyjmujmy datę 1 stycznia. Do 1 stycznia miałem chlewnie na najwyższym poziomie, o najwyższych standardach, gdzie przyjeżdżały gazety, rozpisywały się, jak to Jakub Napierała ma super.
No, wielkopolski rolnik roku.
Dokładnie. A 2 stycznia moja chlewnia już nie spełnia żadnych norm.
Okay.
Bo się ktoś wymyślił, że ma być inaczej. Właśnie chcielibyśmy, żeby prawo... My się godzimy na te wszystkie pomysły Unii Europejskiej, ale to niech działa przyszłość, a nie działa wstecz.
No dobra, to... Bo wie pan, bo jak my normalnie słyszymy Zielony Ład, no to myślimy sobie, że no to są niezbyt mądre czasami, a w każdym razie daleko idące pomysły na samochody elektryczne czy coś takiego. No ale mało kto dotychczas wiedział, jaki to ma wpływ na rolnictwo.
Wpływ na rolnictwo miał olbrzymi. Ja bym też powiedział, że to nie można tylko oczerniać tutaj tego wszystkiego.
Właśnie chcę panu powiedzieć, że brzmi przecież całkiem nieźle. No co, będzie zdrowo, będzie czysto.
Tak. I my żeśmy na to się zgodzili, że gramy w tą grę. I graliśmy w tą grę. I stąd i zowąd ktoś nam przewraca stolik i mówi, że zmieniamy zasady gry.
Okej.
Okay. Wy żeście wszystko spełnili, ale my sobie wpuścimy z zewnątrz, bez graczy, bez tych reguł i zdestabilizujemy was totalnie.
Dobra, to teraz pora na najważniejsze pytanie w tym programie. Dlaczego rolnik nie ma żony?
Dlaczego? Bo
w programie nie znalazł.
W programie nie znalazł.
Czyli proszę państwa, to nie jest kącik matrymonialny, ale fakty są takie. Kuba Napierała mieszka pod Szamotułami, tak?
Zgadza się, w małej miejscowości.
Duże gospodarstwo. Nie każe rano wstawać, bo sam śpi do 7.
Tak, zgadza się.
Ale śmierdzi u pana.
Śmierdzi? Nie śmierdzi.
Nie śmierdzi, dobra, czyli tak. Nie wstajemy za wcześnie, nie śmierdzi. Dobre mięso, jak kto lubi, jest. To kurczę, i stan wolny. Także proszę pani, ja bym się nie wahał. Co prawda mówią, że za mundurem panny sznurem, ale warunki dobre.
Za ogonem? Chyba źle to zabrzmi.
Nie, to już proszę w to nie brnąć. Jakub Napierała, wielkopolski rolnik roku, protestujący rolnik, był państwa i moim gościem. Nie była to rozmowa, jak państwo słyszeli, o problemach ekonomii rolnictwa, ale przynajmniej mam wrażenie, że wiele nam wyjaśniła. Bardzo panu dziękuję.
Serdecznie dziękuję bardzo.
Do widzenia.